temat tej refleksji ciemność światłem, modlitwa mistyczna. Ciemność światłem. A może lepiej powiedzieć światło ciemnością. Nie chodzi bynajmniej o bawienie się paradoksalnymi wyrażeniami o mniej lub bardziej wyrazistej symetrii, ale o znalezienie odpowiedniego klucza hermeneutycznego do opisania i wyrażenia istoty modlitwy mistycznej. Nasze życie obfituje w paradoksalne wyrażenia, w takie pary korelatywnych przeciwstawień, na przykład przywołana już ciemność światło, życie śmierć, dobro zło, albo wyjęte z Koheleta czas sadzenia, czas wyrywania roślin, czas burzenia, czas budowania, czas na płacz i czas na śmiech, czas milczenia, czas mówienia. Jak u Koheleta wyrażają one sytuacje krańcowe i pozwalają dotknąć korzeni ludzkiego jestestwa, a przez to uwydatniają mądrość. Służą one do wyrażania najgłębszej tajemnicy ludzkiego bytu. O ileż bardziej conjunctio oppositorum, że użyję tutaj pojęcia od Karla Gustawa Junga, ta jedność przeciwieństw, użyteczna jest do aproksymatywnej eksplikacji modlitwy mistycznej i szerzej doświadczenia mistycznego. Mówimy o aproksymatywnej eksplikacji, gdyż podejmując próbę wyjaśnienia owej eksplikacji, czym w istocie jest doświadczenie mistyczne, a zwłaszcza ten jego aspekt określany jako modlitwa mistyczna, zaledwo nieśmiało zbliżamy się do wielkiej tajemnicy. Stąd użyłem słowa aproksymatywna eksplikacja, przybliżająca się zaledwie do wielkiej tajemnicy. W każdym razie język paradoksu, język przeciwstawnych określeń, metafor, układający się w swoiście pojętą poezję mistyczną, to podstawowy klucz hermeneutyczny opisu doświadczenia mistycznego. Użyta w tytule jedynie rzecz jasna w sensie nominalnym, a nie realnym, jak u Junga, owa conjunctio oppositorum, ciemność światłem, posłuży nam zatem do opisania jedynie w zarysie tego trudu modlitwy, jakiego doświadcza każdy mistyk. Czy zatem możliwe jest, aby mistyk modlił się źle? Celem podjętej tutaj refleksji jest między innymi właśnie próba odpowiedzi na to pytanie. Zanim jej udzielę, trzeba wpierw uporządkować potoczną wiedzę na temat mistyki chrześcijańskiej, co pozwoli w ogólnym zarysie opisać doświadczenie mistyczne. W dalszej kolejności zostanie omówiony typowy dla życia mistycznego proces biernych oczyszczeń zmysłów i ducha, który ściśle wiąże się z modlitwą mistyczną. Etymologicznie słowo mistyka pochodzi od greckiego źródłosłowu myo lub myeo, co oznacza jakąś czynność zakrytą, tajemną, niepoznawalną wprost. Pierwotnie słowo to oznaczało ukryty sens Pisma Świętego lub sakramentu. Natomiast współcześnie najczęściej używa się tego określenia dla opisania wyższej formy życia religijnego, dlatego też jest ono obecne w różnych religiach. Mistyka nie jest więc czymś specyficznie chrześcijańskim, lecz jako rzeczywistość zakryta, tajemnicza, przekraczająca zwykły porządek poznawczo-zmysłowy, występuje w każdej większej religii. Mamy więc mistykę żydowską, mistykę islamską i inne typy mistyki, na przykład dalekowschodnią. Jeśli zaś chodzi o mistykę w ujęciu chrześcijańskim, to austriacki teolog Józef Sudbrach, powołując się na świętego Tomasza i świętego Bonawenturę, wyjaśnia, że jest to cognitio experimentalis de Deo, doświadczalne poznanie Boga. Chodzi zatem o Boga objawienia, który jako trójjedyny przemawia do nas przez Jezusa Chrystusa, a zarazem o Boga, który pozwala się doświadczyć. Najkrócej biorąc, tym, co jest specyficzne dla mistyki chrześcijańskiej i co odróżnia ją od innych przejawów mistyki, to jej wyraźny chrystocentryzm. A inne cechy to wymiar eklezjalny i ścisły związek z życiem sakramentalnym, zwłaszcza Eucharystią. Na marginesie dodam, że uderza nas, jak często w pismach mistyków przeżycia mistyczne związane są właśnie z Eucharystią, z momentem przeistoczenia, z momentem komunii świętej czy adoracji. W przytoczonej wyżej definicji zwraca uwagę doświadczalny charakter mistyki, którego nie można przeciwstawiać porządkowi wiary. One są względem siebie komplementarne. Poznanie Boga przez wiarę jest bowiem u podstaw życia mistycznego, zaś życie mistyczne umacnia wiarę, więc nie są sobie przeciwstawne. W płaszczyźnie teologicznej życie wiary i życie mistyczne mają tę samą podstawę biblijno-sakramentalno-eklezjalną, co oznacza, że życie mistyczne jest na przedłużeniu życia wiary. Natomiast znacząca różnica pojawia się w płaszczyźnie przeżyciowo-psychicznej, którą lepiej widać, jeśli analizuje się naturę doświadczenia mistycznego. Nie można z doświadczeniem mistycznym mylić zjawisk nadzwyczajnych, zarówno porządku poznawczego, jak i somatycznego, które mogą występować w życiu mistycznym. Ponieważ mogą one być przyczynowane zarówno przez Boga, jak i przez szatana lub psychikę podmiotu, dlatego określa się je jako zjawiska paramistyczne. Chcę jeszcze raz mocno podkreślić, że potocznie słowo mistyka kojarzy się właśnie ze sferą zjawisk nadzwyczajnych. Jeżeli ktoś doznaje nadzwyczajnych zjawisk typu lewitacja, czy jakaś prekognicja, czy ksenoglosja, mówienie obcymi językami, skłonni jesteśmy uważać, że to już mistyk. Tymczasem egzorcyści, akurat się odbywa zjazd egzorcystów Niepokalanowie, o czym media bardzo dużo mówią w tych dniach, właśnie egzorcyści zaświadczają, że tego typu zjawiska występują w czasie egzorcyzmów u opętanych. Więc co to ma wspólnego z mistyką? To jest tylko pewien wymiar, dlatego nazywane są zjawiskami paramistycznymi, obok mistyki. Interesującym nas tu procesom związanym z modlitwą mistyczną mogą towarzyszyć wspomniane zjawiska paramistyczne, ale nie zachodzi tu istotny związek przyczynowo-skutkowy, dlatego pomijamy je w tym miejscu. Zresztą ograniczony czas nie pozwala na bardziej wnikliwe analizy. Należy natomiast skupić się na doświadczeniu mistycznym jako centralnym zagadnieniu dla podejętej tutaj tematyki. Ono bowiem rzutuje na formę i dynamikę modlitwy mistycznej, życia sakramentalnego, wysiłku ascetycznego, jak również zaangażowania apostolskiego w Kościele ze strony podmiotu, czyli mistyka. Od strony strukturalnej doświadczenie jako takie, a zwłaszcza doświadczenie mistyczne, można opisać za pomocą terminu relacja, co zakłada istnienie doświadczającego podmiotu, czyli tego, kto doświadcza, istnienie doświadczanego przedmiotu, czyli tego, kto jest doświadczany, i po trzecie, celu doświadczenia, ku czemu ta relacja prowadzi, czemu ona służy. Wbrew powszechnemu przekonaniu, w każdego rodzaju doświadczeniu, a w doświadczeniu mistycznym szczególnie, bardziej aktualizuje się, mówiąc językiem kardynała Karola Wojtyły, dynamizm doznawania, aniżeli dynamizm działania. Oznacza to, że w doświadczeniu mistycznym tym, który dzierży inicjatywę zawiązywania owej relacji, jest doświadczany przedmiot, czyli Chrystus. Zaś doświadczający podmiot, mistyk, przyjmuje postawę receptywną, przyzwalając i otwierając się na jego działanie, które ma cel soteryjny, cel zbawczy. Wobec tego doświadczenie mistyczne charakteryzuje się tym, że po pierwsze jest nagłe, przychodzi nieoczekiwanie, bo to Bóg wybiera kogo chce, kiedy chce i jak chce. To Bóg wybiera czas i miejsce, aby obdarzyć sobą. Stąd zawsze jest wielkie zaskoczenie podmiotu i poczucie niegodności wobec tego, który przychodzi. Po drugie, doświadczenie mistyczne jest krótkotrwałe. Wiadomo, że im coś jest intensywniejsze, tym trwa krócej. Doświadczenie mistyczne jest najwyższym z doświadczeń religijno-duchowych. Jeśli w ogóle jest mierzalne w czasie, jeśli w ogóle kategorię czasu, ile trwa, można tutaj zastosować, to można powiedzieć, że trwa ono niezwykle krótko, wywołując zarazem długotrwały rezonans afektywny. Przechodzi w kontemplację. To jest coś takiego jak kamień wrzucony w wodę. Plum, kamień poszedł na dno, nie widać go, nie ma, a to, że był kamień, widać po kręgach tych fal, które się rozchodzą po powierzchni wody. Po trzecie, doświadczenie mistyczne jest bezpośrednie. To znaczy, Bóg w Chrystusie pozwala się ująć bez pośrednictwa środków poznawczych, jakimi posługuje się nasza wiara. Jest to jakieś porozumienie pozazmysłowe i pozaracjonalne. Tutaj nie ma namysłu, nie ma zastanawiania się, nie ma tworzenia pojęć, ale jest to coś jak dotyk. Po czwarte, doświadczenie mistyczne jest niewyrażalne. Efektem właśnie tej bezpośredniości, o której mówiłem przed chwilą, jest niewyrażalność. Chrystus jest obecny w podmiocie bez pośrednictwa wnioskowania i nie w sposób wyobrażeniowy. Taki sposób poznania święty Tomasz nazywa, jak wspomniał ksiądz profesor w homilii, prostą intuicją prawdy. Simplex intuitus veritatis ex caritate consecutus. Oznacza to, że podmiot, nawet gdyby chciał, nie jest w stanie tego, co przeżył, opisać za pomocą pojęć. Jakiekolwiek mówienie o jego przeżyciu mistycznym wymaga wielkiego wysiłku i jeżeli w ogóle coś takiego mistyk podejmuje się, to najczęściej za pomocą języka poezji, obfitującego w paradoksy, w wspomnianą jedność przeciwieństw, w różnego rodzaju porównania, odpowiednio do swoich możliwości, do swojej psychiki, odpowiednio do płci, wykształcenia, inteligencji, wrażliwości, swojego doświadczenia środowiskowego i tak dalej. Dlatego naturalną jest rzeczą, że kobiety mistyczki będą inaczej opisywać swoje doświadczenie Chrystusa, doświadczenie mistyczne, nieco inaczej będą czynić to mężczyźni, używając innych środków wyrazu, innych, odwołując się do innych doświadczeń, do innych porównań, do innego języka. W każdym razie opis doświadczenia mistycznego, jaki uzyskujemy w pismach mistyków, nie jest kalką, nie jest fotografią tego, co się wydarzyło w dnie duszy, ale zaledwie jakimś dalekim echem, mocno, mimo wszystko zniekształconym ludzką ograniczonością. I po piąte, doświadczenie mistyczne jest pewne. Pomimo tej niewyrażalności, mistyk, podmiot nigdy nie wątpi w to, kogo doświadcza. Doskonale wyczuwa, czy to jest diabelski podstęp, czy Boże działanie. I w tym upewnia go spowiednik lub kierownik duchowy, obiektywizując próbę jego opisu. To trzeba podkreślić, że mistycy się też spowiadają i to częściej niż zwykli grzesznicy. Z uwagi na powyższe racje tu przedłożone, jakikolwiek opis modlitwy mistycznej, nawet jeśli oparty jest o świadectwo konkretnego mistyka, jak na przykład świętej Faustyny Kowalskiej czy błogosławionej Marceliny Darowskiej, której niedługo stulecie śmierci będziemy obchodzić 5 stycznia, zawsze jest tylko aproksymatywny, przybliżający i zawsze mocno obciążony antropomorfizmem, ludzkim sposobem myślenia. Przedstawienie czym i jaka jest modlitwa mistyczna ma jedynie pomóc nam uchwycić naturę tego wydarzenia, nigdy zaś nie wyczerpie jego istoty. W kontekście poczynionych wyjaśnień mówienie, że modlitwa, jak to się przyjęło, że modlitwa jest rozmową lub dialogiem z Bogiem, to określenie prawdopodobnie jest efektem intelektualistycznej redukcji poscholastycznej, gdzie modlitwa sprowadzona jest do dyskursu, do dialogu, do słowa. Takie określenie nie tylko nie wyjaśnia, czym jest modlitwa mistyczna, ale ją wprost zaciemnia. Słusznie, zatem katechizm Kościoła katolickiego, czwartą część, rozpoczyna stwierdzeniem wziętym z liturgii eucharystycznej, że jest to wielka tajemnica wiary. I pośrednio to określenie odnosi do modlitwy. Podając zaś określenia, czym jest modlitwa, katechizm przede wszystkim cytuje mistyków. Najpierw świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, która wyznaje: modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości. Niemal identycznie uczy cytowany w katechizmie Kościoła katolickiego święty Jan Damasceński. Nieco dalej katechizm wyjaśnia, że modlitwa jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka, wypływa z Ducha Świętego i z nas. Jest skierowana całkowicie ku Ojcu w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. W kolejnym punkcie katechizm Kościoła katolickiego idzie jeszcze dalej, stwierdzając, że modlitwa jest komunią. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa. I chociaż katechizm nigdzie ani słowem nie wspomina o modlitwie w kontekście mistyki, to przywołane określenia modlitwy mają pełne zastosowania do modlitwy na tym najwyższym etapie duchowego rozwoju, na którym modlitwa przestaje być mnożeniem ludzkich słów, a coraz bardziej, mówiąc językiem ojca Adriana Tanquereya, coraz bardziej staje się patrzeniem i miłowaniem, staje się obecnością, współbrzmieniem z odwieczną harmonią boskich osób, obecnością, komunią, tajemnicą, zanurzeniem w tajemnicę. Trafnie oddaje to psalmista w słowach: głębia przyzywa głębie hukiem Twoich potoków. Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają. Zgodnie z zasadą proporcjonalności przyczyny do skutku, człowiek nie jest w stanie na mocy własnych wysiłków ascetyczno-modlitewnych wejść na ten trynitarny poziom modlitwy, tej komunii z Trójcą Przenajświętszą. Tylko Bóg może człowieka zaprosić do takiej poufałości ze sobą, której ludzkie słowa recytowanych pacierzy nie są w stanie dosięgnąć. W życiu duchowym dostrzegamy zatem dwa współzależne ruchy. Ruch odgórny, Bóg, który się zbliża ku człowiekowi, bo On pierwszy nas umiłował, i ruch oddolny, który wyrażają słowa psalmu: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Dawniejsza ascetyka, naznaczona semipelagianizmem, czyli tym przekonaniem, że człowiek o własnych siłach jest w stanie się wydoskonalić, akcentowała bardziej ruch oddolny. Tymczasem w modlitwie mistycznej dominuje ruch odgórny. To Bóg schodzi na poziom człowieka, by go pociągnąć ku sobie, obdarzyć miłością, przywrócić utraconą godność dziecka Bożego, odbudować w nim zatarty obraz i podobieństwo na wzór Jezusa Chrystusa. Z jednej strony to pochylenie się Boga i pociągnięcie człowieka ku sobie jest czymś niezmiernie uszczęśliwiającym, antycypuje niebo, z drugiej strony opłacone jest wielkim cierpieniem duchowym, nie bez słuszności porównywanym przez mistyków do czyśćca. Niektórzy z teologów, jak na przykład benedyktyn Anselm Stolz, zmarły w czasie II wojny światowej, uważa, że każdy człowiek, zanim znajdzie chwałę nieba, musi przejść przez czyściec. Z tym, że jedni mają łaskę doświadczenia go za życia, i to są mistycy, inni przechodzą przez czyściec po śmierci. A zatem mistycy po śmierci już nie doświadczają czyśćca, bo przeszli go w biernym oczyszczeniu, nieodłącznym od zaproszenia i pociągnięcia do zjednoczenia z Chrystusem. Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas, że modlitwa jest walką. Przeciw komu, pyta katechizm? Przeciw nam samym, przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Jeśli nie chcemy stale postępować według Ducha Chrystusa, nie możemy także stale modlić się w Jego imię. Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. To numer 2725 katechizm. O ileż bardziej ta przywołana prawidłowość opisana w katechizmie odnosi się do modlitwy mistycznej. Wbrew pozorom, to nie sama modlitwa mistyczna, to nie sama zachwycająca kontemplacja, ale to także walka i cierpienie związane z tak zwanym oczyszczeniem biernym, czyli takim działaniem Boga mocą darów Ducha Świętego, że w ich efekcie człowiek nie tylko pozbywa się grzechu i ziemskich przywiązań, ale nadto ludzkiego sposobu odnoszenia się do Boga. Jak przebiega ten proces? W wielkim skrócie, bo czas się kończy. Im bardziej chrześcijanin we współpracy z łaską uwalnia się od grzechu i różnych ludzkich ograniczeń, tym bardziej oczyszczają się jego zmysły duchowe, czyli ta zdolność dostrzegania Bożej obecności i działania w jego życiu. Tak jak przecieranie zachlapanych błotem okien sprawia, że do środka wpada coraz więcej światła, tak samo jest i z modlitwą mistyczną. Z jednej strony jest to odkrywanie Bożego piękna w sobie i w stworzeniach. Na przykład święty Bonaventura w dziele Itinerarium Mentis ad Deum powiada, że kto nie nauczy się dostrzegać Boga w stworzeniach, nie odkryje Go w sobie. Temu celowi służy medytacja jako rodzaj modlitwy o charakterze asymetrycznym. No, nie ma czasu, by więcej na ten temat powiedzieć. Zachwyt Bogiem wprost prowadzi do specyficznej formy modlitwy, czyli do kontemplacji mającej charakter relacji symetrycznej. Bowiem słowo kontemplacja pochodzi od złożenia łacińskich słów cum placeo, czyli mieć wzajemne upodobanie. Ja mam upodobanie w nim, on ma upodobanie we mnie. Inny źródło słów cum templum oznacza podobnie. Być dla siebie jak świątyni, jakby świątynią. Ja jestem w nim, on jest we mnie, jak w świątyni. Więc jest ta relacja symetryczna. Podczas gdy w medytacji ja pozwalam, żeby medytowany przedmiot, piękno, treść, muzyka oddziaływały na mnie. Ja mam upodobanie w tym pięknie, ale nie wiem, co to piękno, czy to piękno ma upodobanie we mnie. Stąd to żartobliwe powiedzenie: przemówił chłop do obrazu, obraz doń ani razu, ma tutaj swoje zastosowanie. Mam upodobanie w obrazie, ale nie wiem, czy obraz ma upodobanie we mnie. Na etapie mistycznym mamy do czynienia właśnie z tą symetrią, z kontemplacją we wzajemnym upodobaniu. Pociągające piękno Boga i Jego odblask w stworzeniach zapiera dech w piersiach, mówiąc obrazowo. A zatem milkną słowa, pozostaje jedynie patrzenie i pełne wdzięczności miłowanie, typowa modlitwa mistyczna. To nie znaczy, że mistyk się nie modli, bo nie mówi. Właśnie modlitwa nie polega na mówieniu samym, eksplodowaniu potokiem słów, ale na patrzeniu i miłowaniu, zanurzeniu na kontemplacji. Wskutek ogromu światła Bożego w sobie mistyk coraz częściej widzi brud i kurz, tak jak kurz, który drga w promieniach słońca. Im więcej tego światła wpada do środka, tym bardziej widzimy kurz, widzimy brud, który był zawsze, ale myśmy go nie widzieli, bo brakowało światła. Podobnie jest z mistykami. Stąd mistycy, im bardziej postępują w tym oświeceniu łaską Ducha Świętego, tym bardziej uświadamiają sobie swoją grzeszność. Nie powinno więc nas dziwić bezkompromisowe oskarżanie się o grzechy, mimo że obiektywnie tych grzechów może nie być. A więc światłość, którego źródłem jest Chrystus, rozświetla mroki duszy, a ciemność duszy zamienia się w światłość. Duch Święty, oddziałując swoją łaską miłości, rozpala wielką tęsknotę za Chrystusem, oblubieńcem duszy. Ta sama łaska, działająca jako światłość, uzmysławia ludzkie ograniczenia mistyka. I ten kontrast, z jednej strony wielka tęsknota i miłość za Bogiem, a z drugiej strony świadomość ograniczeń i grzeszności, jest źródłem wielkiego duchowego cierpienia. Modlitwa mistyka to wzdychanie tęsknoty, czego wyrazem jest słynna glosa karmelitańskich doktorów Kościoła z refrenem: umieram, bo nie umieram. Tak bardzo tęsknię, że ta tęsknota przyprawia mnie o śmierć. Chciałbym umrzeć, aby już nie tęsknić, ale właśnie umieram, bo nie umieram. Te amplitudy charakterystyczne dla wiernego oczyszczenia, z jednej strony poryw serca ku Bogu, a z drugiej strony smutek, cierpienie z powodu świadomości własnego ograniczenia i grzeszności, nierzadko mogą być przyczyną stanów ekstatycznych, w każdym razie całkowicie wypełniają przestrzeń modlitwy mistyka, co znajduje wyraz w takich, w różnych formach werbalizacji. Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że postęp duchowy zmierza do coraz bardziej wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem. Zjednoczenie to nazywane zjednoczeniem mistycznym, ponieważ jest ono uczestnictwem w misterium Chrystusa przez sakramenty, przez święte misteria, a w nim w misterium Trójcy Świętej. Aby człowiek mógł partycypować w jakiś sposób w tej komunii trynitarnej, musi być odpowiednio do tego dysponowany. Jego ludzki sposób ujmowania boskiej tajemnicy absolutnie jest do tego nieadekwatny, bowiem ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Żadne więc pojęcia typowe dla języka naszej wiary, a tym bardziej teologii, nie mają tu zastosowania. Są zbędne, zatem działanie łaski Ducha Świętego pozbawia ich człowieka. Jeśli jednak Bóg cokolwiek nam zabiera, to tylko po to, aby dać nam stokrotnie więcej. W tym przypadku zabiera nam nasze ludzkie pojęcia o Nim, aby dać siebie takim, jakim On jest, a nie takim, jakiego my sobie wyobrażamy albo jakim Go nazywamy językiem teologii. A więc mistyk musi nauczyć się rozpoznać wielkość daru, właściwie nawet wielkość dawcy bardziej niż daru, i otworzyć się na dawcę. Niełatwa jest to lekcja otwierania się bardziej na tego dawcy niż na jego dar w postaci słodyczy modlitwy. Dlatego następuje odbieranie człowiekowi tych wszystkich radości, jakie daje modlitwa, tego przywiązania do modlitwy, aby została tylko sama miłość, sama tęsknota. Działanie łaski sprawia, że dotychczasowy zapał modlitwy afektywnej zanika. Do tej pory wystarczało jedno słowo z Biblii, na przykład jedno słowo Ojcze Nasz, czy jakieś słowo skazania, czy pobożnej książki, czy nawet spojrzenie na krucyfiks, aby wyzwolić u mistyka niezliczone akty miłości, zachwytu, uwielbienia. Marcelina Darowska, której doświadczeniem mistycznym więcej się zajmowałem, wyznaje, że nigdy nie mogła na pewnym etapie życia duchowego, nigdy nie mogła w całości odmówić modlitwy Ojcze Nasz. Bo już samo wypowiedzenie Ojcze Nasz, jak to mówił ksiądz profesor, wzbudzało w niej taki ładunek przeżyć, doznań, zachwytu, że właściwie już zatrzymywała się, jakby zatapiała się w samym bogactwie tego słowa. I za jakiś czas przychodzi sytuacja zupełnie przeciwna. Bywały momenty, kiedy nie potrafiła wydobyć ze siebie ani jednej myśli, ani jednego bogomyślnego uczucia. Zamiast zachwytów, ciemności, zamiast zachwytów pojawia się ciemność, otępienie umysłu. Jedyną chwilową pociechą, która potem rodzi jeszcze większe cierpienie, jeszcze większą tęsknotę, jest posługiwanie się prostymi formułami słownymi. Dziwna rzecz, ale mistyk wraca do modlitwy dziecka, do prostoty słów, bo nic więcej nie może z siebie wydobyć. Wspomniana Marcelina Darowska, żeby mieć poczucie w tym późniejszym etapie, żeby mieć jakieś poczucie, moralny spokój, że się pomodliła, przepisywała sobie teksty prostych modlitw, na przykład modlitwy Ojcze Nasz, aby choć w ten sposób jakoś zatrzymać swoją uwagę na tych słowach. Kompletnie ich nie rozumiała. Stały się dla niej słowami nieczytelnymi. Więc możemy sobie wyobrazić, co cierpi taki człowiek. Jest nierzadko głęboko przekonany, że to wszystko, co do tej pory było, to było dzieło diabła, a teraz jest tylko jego zemsta, że człowiek właściwie popadł w jakąś iluzję. A więc nie ma słodyczy, nie ma blasku, pozostaje nieutulona tęsknota i naga wiara. To prawdziwa kenoza wiary. Zgodnie z zasadą Prospera Zakwitani, lex orandi, lex credendi, czyli to jak się modlimy, tak wierzymy i jak wierzymy, tak się modlimy, sprawia, że zarazem jest to kenoza modlitwy. Modlitwa mistyka jest modlitwą cierpienia. Czy to znaczy, że na tym etapie mistyk nie modli się? Owszem, przechodzi głęboki kryzys, którego nie należy jednak rozumieć negatywnie. Kryzys to jak zakręt na drodze, który sprawia, że droga nie tylko prowadzi do celu, ale także urozmaica tę drogę, otwierając nowe horyzonty. Ryzyko kryje się nie w samym zakręcie drogi, ale w to, jak w ten zakręt wchodzimy i jak go pokonujemy. Nie należy więc mylić typowej dla biernych oczyszczeń oschłości, kiedy chcę, a nie mogę, która zapowiada jakościowy skok w rozwoju modlitwy, z oziębłością, która polega na tym, że mogę, ale nie chcę, która zabija życie duchowe. Mistyk modli się tęsknotą, co przypominają słowa Ezechiasza z księgi Izajasza. Chwile jak piskle jaskółcze, wzdycham jak gołębica, oczy me słabną patrząc ku górze. Panie, cierpię ucisk, stań przy mnie. Dalekim porównaniem tego stanu ducha jest sytuacja człowieka, który znalazł się w obcym kraju bez znajomości języka i możemy sobie też wyobrazić, jeśli ktoś przeżył taką sytuację, to lepiej rozumie mistyka, który musi nauczyć się nowego języka porozumienia z Bogiem. Stan biernych oczyszczeń święty Jan od Krzyża nazywa nocą, w której przedmioty znikają pozornie tylko, bo jeszcze nie nastał dzień. Nie widzi otaczającej go rzeczywistości nie dlatego, że jej nie ma, tylko dlatego, że brakuje światła. Ta niezłomna nadzieja, połączona z nagą wiarą, a nade wszystko miłość oblubieńcza, silniejsza od śmierci, pozwala mistykowi przetrwać aż do poranka całkowitego zjednoczenia z Chrystusem światłością. I jeszcze proszę o 5 minut cierpliwości, by dokończyć ten temat. Im bardziej mistyk trwa w milczącym oczekiwaniu na ów poranek, kiedy ta noc przeminie, zgodnie z Jeremiaszowym zaleceniem, że dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana, a więc im bardziej trwa, tym bardziej odkrywa, że ciemność staje się światłością. Tak samo jak obłok wiodący Izraelitów przez pustynię do ziemi obiecanej za dnia był ciemny, ale nocą stawał się słupem ognia. Już święty Grzegorz z Nysy w dziele Życie Mojżesza tej właśnie symbolice obłoku nadał interpretację mistyczną, rozwijaną często w późnym średniowieczu, na przykład w dziele angielskim z drugiej połowy XIV wieku anonimowego autora pod tytułem Chmura Niewiedzy, czy też u hiszpańskich mistyków. Mistyk coraz bardziej zaczyna rozumieć, oczywiście nie w sensie konceptualnym, co bardziej intuicyjnie afektywnym, że ta ciemność duchowa nie jest pustką i samotnością, która analogicznie do samotności piekła mogłaby napełniać przerażeniem i lękiem, że stał się ofiarą szatańskiego podstępu, lecz że ta ciemność, ta samotność jest światłem, które go oślepia, w które on nie może się wpatrywać. To jest tak jak wychodzenie z ciemnego pomieszczenia. Kiedy miesiąc temu, 14 października, w kopalni miedzi San Jose w Chile wydobywano 33 górników z kopalni po 65 dniach pobytu pod ziemią na głębokości 688 metrów, to wtedy zakładano im specjalne okulary, aby światło nie poraziło, nie uszkodziło im zmysłu wzroku. Ten sam mechanizm w sensie duchowy dotyczy mistyków, którzy z ciemności uwalniających ich od ludzkiego sposobu jednoczenia z Bogiem przez wiarę operującą pojęciami, porównaniami, obrazami odkrywają blask Chrystusa, o którym Pismo Święte mówi, że jest wschodzącym słońcem, światłością ludzi, która w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. On zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Patrzenie wprost w słońce, jeśli nie uszkodzi wzroku, to zawsze wywołuje wrażenie ciemnej plamy. To nie brak światła, ale to nadmiar światła sprawia owo wrażenie ciemności. A zatem modlitwa mistyka na szczycie duchowego rozwoju to już nie słowa, nie wysiłek intelektualny, ale oglądanie Boga jakby przez zasłonę, gdyż człowiek póki żyje nie może inaczej Boga oglądać. Jest to więc rodzaj jakiejś wizji beatyfika, jakiejś wizji uszczęśliwiającej, choć przemijalnej i ograniczonej. To jak zatopienie się kropli w oceanie, w którym ona zdaje się znikać. Na tym etapie mistyk i jego modlitwa to jest jak żelazo włożone do ognia, które nabiera wszystkich właściwości ognia, dopóki trwa w ogniu, ale nie przestaje być żelazem. W każdym razie mistyk nie tyle modli się, co będąc zanurzonym w Bogu, Bogu światłości, staje się chodzącą modlitwą, rezonansem odwiecznej kontemplacji boskich osób, żywym wielbieniem Boga według myśli świętego Ireneusza Gloria Dei vivens homo, chwałą Boga człowiek żyjący. Dla mistyka, który już nie wie, co to znaczy powinność modlitwy, mistyk nie mówi, muszę się pomodlić, ale on chce się modlić, on żyje modlitwą, właściwie nie odróżnia modlitwy i innych zajęć. Dla mistyka nie istnieje ani w teorii, ani w praktyce ów dylemat, orare aut laborare. Pracować czy modlić się? Modlić się czy pracować? Dla mistyka normą są słowa mistrza mistyków, świętego Pawła. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. I w ten sposób właśnie mistycy najpełniej i dosłownie wypełniają Pawłowy postulat. Nieustannie się módlcie.